Wracamy do wydarzeń, którymi pasjonowaliśmy się w minionym tygodniu i na które zwrócili uwagę reporterzy Radia Łódź w programie Słuchasz i Wiesz. Jedna z siłowni pod chmurką w Bełchatowie stoi od kilku tygodni w wodzie. Mieszkańcy nie kryją rozżalenia, bo nie mogą z niej korzystać. Miasto, które jest inwestorem, twierdzi, że znalazło już rozwiązanie. Musi tylko zniknąć woda. Na razie po powstałym tam stawie pływają kaczki. O szczegółach nasza reporterka Monika Gosławska.
Siłownia znajduje się w pobliżu ulicy Słonecznej. Jest jednym z elementów dużego projektu Zielony Bełchatów realizowanego przez miasto. Jego celem jest zagospodarowanie około 28 hektarów, głównie terenów zielonych wzdłuż rzeki Rakówki. Projekt zakłada m.in. stworzenie rekreacyjnych miejsc dla mieszkańców. Siłownia jest jednym z nich. Problem w tym, że nie ma do niej dostępu, bo wokół jest woda.
Masakra.
No nie powinno być tak. No. Powinno być na suchym terenie dostępnym do wszystkich.
Chyba nie do końca był to temat przemyślany.
No ma służyć ludziom, no ale tyle deszczu, co ostatnio było, to oczywiście niemożliwe, żeby nie było zalane. Tym bardziej, że tam było takie małe bajorko wcześniej, no ale ono było tam w swoim korytku. A teraz no zrobiło się dużo tej wody. Tam nie ma dojścia w tej chwili do tej siłowni, bo tam też jest taka ścieżka wzdłuż, z którą się dochodziło, ale ta część tej ścieżki też jest zalana.
Staw zamiast siłowni, a w nim pływające kaczki, na pewno nie tego chcieli mieszkańcy. Co na to magistrat? O tym Marcin Michalak, zastępca dyrektora Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska.
Jest to nadal plac budowy, czyli inwestycja nie została odebrana i może dobrze się stało, że pogoda tak naprawdę zweryfikowała niektóre rozwiązania, które były na etapie projektu przyjęte. Mamy do czynienia z miejscem, które jest zaniżone, więc naturalnie po każdych opadach ta woda tam się zbiera i wsiąka, a do tego doszły jeszcze ekstremalne opady. Ilość tej wody sprawiła, że ta woda najzwyczajniej nie jest w stanie odparować i naturalnie odpłynąć w tej chwili, bo jest to no, jakby nie było zamknięty zbiornik wodny w tej chwili. No, gdzie nieszczęśliwie w środku znajduje się siłownia.
Marcin Michalak dodaje, że rozwiązanie już jest.
W momencie, kiedy ta woda zejdzie, określamy najniższy punkt tej niecki i spróbujemy tą wodę odprowadzić trochę poprzez drenaż, trochę poprzez zwykłe rury kanalizacyjne do najbliższego cieku wodnego.
A może ten drenaż trzeba było od razu zrobić, od razu o tym pomyśleć?
Tak, tylko że na etapie realizacji, a przypomnę, że Zielony Bełchatów jest realizowany od ponad roku, żadne z pogód i opadów nie dały nam wyraźnego sygnału, że tam ta woda będzie mogła się zbierać. Co prawda drobne kałuże się pojawiały, natomiast no, teraz te ekstremalne opady pokazały no, to, co widzimy w tej chwili wszyscy. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i mamy nadzieję, że jeżeli pogoda się utrzyma, a opadów nie będzie, w najbliższych dniach ta woda stamtąd zniknie, a my wprowadzimy docelowo rozwiązanie, które no, jeżeli nie zupełnie wyeliminuje w przyszłości takich problemów, to na pewno zminimalizuje.
Cały projekt Zielonego Bełchatowa zostanie oddany do użytku w ciągu najbliższych 3 tygodni. Mieszkańcy Bełchatowa korzystają już jednak z niektórych atrakcji przygotowanych w ramach tego projektu. Siłownia była jednym z nich.
Teraz przenosimy się do Błaszek, gdzie rozgorzał pewien spór. Chodzi o tak zwane witacze przy drogach, czyli znaki, które informują o tym, że wjeżdżamy do jakiegoś miasta, gminy albo powiatu. W zasadzie to stały już element krajobrazu polskich dróg. Przy drodze krajowej numer 12 w gminie Błaszki właśnie stanęły nowe witacze. Szybko jednak zostały zdjęte, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała, że jest to reklama. Z taką interpretacją nie zgadza się wójt gminy, którego zdaniem to po prostu znaki informacyjne. Czy jednak rzeczywiście i co mówią o witaczach przepisy i czy możemy się spodziewać, że znikną one z polskich dróg? O tym Piotr Durys.
Gmina Błaszki, witamy. Oraz adres strony internetowej gminy pojawił się na nowych witaczach przy drodze krajowej numer 12. Mieszkańcy wjeżdżając do gminy już ich jednak nie zobaczą, bo łódzki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie zgadza się, aby taka reklama pojawiła się przy drodze. Z argumentacją, że jest to właśnie reklama, nie zgadza się burmistrz Błaszek Piotr Świderski.
W tej chwili jest spór między samorządami a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Zawsze było to uznawane, że są to znaki informacyjne, natomiast teraz dyrekcja krajowa uznaje, że witacze spełniają formę reklamy. No i jeżeli policzymy sobie to, co by życzył sobie zarządca drogi, czyli GDDK, wychodziłoby to dla nas w kilkunastu tysiącach złotych. Jest to po prostu kwota bardzo wysoka i dlatego na ten czas sporu, że tak powiem, postanowiliśmy zdjąć te witacze.
Główny specjalista do spraw komunikacji społecznej łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad Maciej Zalewski tłumaczy, że w przepisach nie istnieje witacz jako znak informacyjny.
O tym, jakie znaki w pasie drogowym, czyli w obszarze zarządzanym przez nas funkcjonują i jakie są informacją, mówi wyraźnie prawo o ruchu drogowym, tak zwana słynna Czerwona Księga. Absolutnie w takiej formie, w jakiej było to do tej pory, nie można tego uznać za znak informacyjny i należy to traktować jako reklamę. Natomiast reklam nie wolno zgodnie z dzisiejszymi, z dzisiaj obowiązującymi przepisami ustawiać w pasie drogowym. Można to robić poza pasem i to też nie wszędzie i na określonych warunkach.
W gminie Błaszki problem witaczy nie jest nowy. Już wcześniej o zgodę na postawienie takiego obiektu wnioskował były burmistrz Błaszek Karol Rajewski.
Kiedy zostałem burmistrzem Błaszek, witacze już były zamontowane przez mojego poprzednika, ale upływ czasu spowodował, że wyglądały one nieciekawie, więc też starałem się wymienić je na nowe, ale jak się okazało, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oczekiwała od nas olbrzymich opłat za to, więc porzuciłem te plany i tak naprawdę przez 4 lata te witacze wyglądały troszeczkę nieładnie. I tak to po prostu było. Nie stać było naszej gminy na to, żebyśmy zrobili nowe witacze i zapłacili Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zajęcie pasa drogowego.
Kiedyś takie znaki, takie praktyki były tolerowane, były akceptowane. Później ze względu na ogromną liczbę różnych zaśmiecających okolice drogi, a kierowca powinien interesować się i skupiać na znakach stricte drogowych, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. I od pewnego czasu po prostu takie obiekty nie tylko nie mogą powstawać, ale są usuwane.
Burmistrz Świderski, obecny włodarz gminy, zapowiada, że witacze i tak się pojawią. Prawdopodobnie na prywatnych posesjach, po uzgodnieniach z ich właścicielami.
Przyjrzyjmy się teraz sytuacji w łódzkiej oświacie, bo w ostatnim czasie pojawia się sporo kontrowersji. Z jednej strony protesty rodziców, którzy nie chcą łączenia klas w szkołach, z drugiej protest pracowników oświaty przed Urzędem Miasta w sprawie wypowiedzenia układu zbiorowego. O co chodzi, sprawdzała Agata Gwizdała.
Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy reguluje przede wszystkim system wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami. To m.in. prawo do 20% premii, która jest wypłacana bez względu na to, czy praca jest świadczona. Procedurę wypowiedzenia tego układu miasto rozpoczęło jeszcze w maju, mówiła wtedy wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
Tak naprawdę z dużych miast, już w niewielu miastach w Polsce ten układ obowiązuje.
Protest pracowników oświaty i przedstawicieli Solidarności to oczywiście gest sprzeciwu i jednocześnie apel do władz miasta o podjęcie rozmów w tej sprawie, mówi przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty NZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej Roman Laskowski.
Chcielibyśmy zachować ponadzakładowy układ zbiorowy. To jest taki swoisty dokument, który obejmuje od razu około 400 placówek w Łodzi, więc nie każdy dyrektor poszczególnej placówki musiałby zawierać regulamin wynagradzania i w jakiej formie i w jaki sposób wynagradza pracowników obsługi administracji, tylko po prostu mamy ponadzakładowy układ zbiorowy jednolity dla wszystkich pracowników, wszystkich placówek. Chcielibyśmy przypomnieć, że czekamy na rozmowy dotyczące wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego.
Jednak jak deklaruje dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury w Urzędzie Miasta Łodzi Piotr Bors, zaproszenie na takie rozmowy zostało już do związków wystosowane.
To chciałem wyrazić wielkie zdumienie tym, że Solidarność zorganizowała ten protest po tym, jak została zaproszona do stołu negocjacji, ponieważ do związków zawodowych, które są stronami tego porozumienia, zostało wysłane oficjalne zaproszenie do negocjacji. Dwa dni później Solidarność organizuje protest.
Roman Laskowski potwierdza. Tak, otrzymaliśmy takie pismo, ale nie było w nim mowy o układzie zbiorowym.
Tam nie jest informacja na temat zgłoszonej prośby o rozmowy jako strony układu, który podpisała. Tam nie jest informacja na temat tego wypowiedzenia i prezydent miasta chciałby porozmawiać. Nic o układzie w tym piśmie nie ma.
Jednocześnie przedstawiciele związku deklarują dalszą chęć prowadzenia rozmów z władzami miasta. Ale w łódzkiej oświacie kontrowersje wzbudza jeszcze jedna kwestia. Chodzi o planowane łączenie klas w szkołach, a co za tym idzie, zwiększenie w nich liczby uczniów. W tej sprawie protestowali już rodzice uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Łodzi. Mówi jedna z matek, Ewa Kobyłecka-Piwońska.
Niepokoi nas, w jaki sposób praca szkoły zostanie
zorganizowana. Jeżeli na przykład dzieci powinny siedzieć, jak rozumiem, jeśli rzeczywiście wrócą do szkoły, to pewnie jednak w jakimś oddaleniu od siebie.
Dyrektor Bors zapewnia jednak, że poszczególne przypadki łączenia klas są jeszcze analizowane.
My jasno powiedzieliśmy, że łączymy tak, żeby klasa nie miała więcej niż 27 uczniów.
Apel do władz miasta, by przychyliły się do próśb i sugestii rodziców w tej sprawie, wystosował też łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.
Wreszcie kończy się pierwszy etap przebudowy Alei Rydza Śmigłego. Remont stał, a w zasadzie dalej stoi na ramionach gigantów, a dokładnie gigantycznych opóźnień w budowie i gigantycznych korków w godzinach szczytu. Co złożyło się na finał pierwszej części tej niekończącej się opowieści? O tym teraz więcej Michał Makowski.
Rok, miesiąc i na dokładkę tydzień opóźnienia. W najbliższy weekend kierowcy będą mogli pojechać zachodnią nitką najdłuższej drogi w Łodzi, najdłużej wyczekiwanej drogi w Łodzi, czyli Alei Rydza Śmigłego. Odcinek miał zostać oddany 4 czerwca 2019 roku, a dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Agnieszka Kowalewska-Wójcik długo czekała, żeby wypowiedzieć te słowa.
Od niedzieli jedziemy nitką zachodnią.
Ruch zostanie przeniesiony na zachodnią nitkę, tymczasem na wschodnią wkroczą drogowcy, mówi Rafał Szala, kierownik budowy.
W poniedziałek mamy taki dzień, gdzie musimy zdjąć stan zero, właśnie stan istniejący przez geodetów. No i przystępujemy do zdjęcia warstwy bitumicznej poprzez frezowanie. No i dalszym etapem będzie rozbiórka obiektu inżynieryjnego w ciągu. No a później dalsze prace, no to już mamy harmonogram ustalony i będzie torowisko i jednocześnie prace związane z kanalizacją deszczową.
Przez brak odpowiednich planów i badań geologicznych prace zaliczyły ogromne opóźnienie i znaczną podwyżkę kosztów budowy.
Musieliśmy dokonać wymiany gruntów, palowania torowiska, zabicia ścian szczelinowych, no i jest to kwota blisko 29 milionów złotych.
Jak to wygląda? Czy te pieniądze już zostały przekazane?
Na to zostały spisane aneksy. Te aneksy zostały skontrolowane przez jednostkę zarządzającą, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jesteśmy jednostką finansów publicznych i jeżeli aneks zostaje podpisany, no to środki są systematycznie za dane prace wykonane, wypłacane. To jest zobowiązanie.
Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, mówi, że wstępne badania geologiczne nie pokazały wielu niespodzianek, które kryły się pod aleją, między innymi rozległych, podmokłych terenów. W postawach.
Dopiero rozbiórka asfaltu i dopiero wykop, zagłębianie pokazały skalę konieczności wymiany podbudowy drogi. Nie było możliwości, abyśmy przeanalizowali każdy centymetr gruntu, który pod drogą się znajdował, albowiem musielibyśmy rozebrać tą drogę w trakcie jej funkcjonowania.
Urzędnicy długo tłumaczyli opóźnienia winą wykonawcy, jednak kontrola przeprowadzona przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wykazała, że to efekt źle przygotowanej inwestycji po stronie urzędników. Sprawa została wyjaśniona dzięki interwencji radnego osiedla Zarzew Jakuba Huberta w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Zawsze pytaliśmy, jak to jest, że ten wykonawca, skoro jest taki straszny, nie dostaje kar od miasta. Miasto po prostu nie miało prawa, nie mogło nakładać kar, bo to nie wykonawca był winny, tylko miasto.
Jak będzie wyglądała organizacja ruchu na zachodniej nitce Rydza Śmigłego? O tym Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg Transportu.
W kierunku ulicy Przybyszewskiego pojedziemy jednym pasem ruchu, natomiast w kierunku skrzyżowania Marszałków będzie dostępny jeden pas dla samochodów, a drugim pasem pojadą autobusy, będzie to specjalnie dla nich dedykowany bus pas.
Czy to nie zatka trochę ruchu?
W tej chwili mieliśmy też taki układ. Sama jezdnia pozwala na utworzenie trzech pasów ruchu. Chcieliśmy zagospodarować tą przestrzeń pod autobus, tak aby usprawnić transport publiczny. W tym kierunku mieliśmy większe utrudnienia, co też obserwowaliśmy na jezdni wschodniej. Stąd taki układ, że w jednym kierunku ten bus pas powstaje.
Jak to rozwiązanie spodoba się kierowcom? Przekonamy się o tym w poniedziałek podczas porannych godzin szczytu.
Cała inwestycja ma być oddana do użytku w październiku przyszłego roku. Taki był kończący się tydzień. Przemysław Nazę. Zapraszam oczywiście na magazyny informacyjne Radia Słuchasz i Wiesz codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00.